Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. W Radiu Zachód historie pisane na nowo. Głównym tematem dziś informacja o śledztwie Instytutu Pamięci Narodowej. Bada on sprawę domniemanej zbrodni komunistycznej w latach 50. ubiegłego wieku w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu Obrzycach. Zajrzymy na konferencję naukową z okazji stulecia Związku Literatów Polskich. Przypomnimy też postać ojca Leandra Kubika ze Starego Kramska, zakonnika zamordowanego przez hitlerowców w 1942 roku. Kilka dni temu poinformowaliśmy o śledztwie wszczętym przez Instytut Pamięci Narodowej. Bada on sprawę komunistycznej zbrodni w latach 1952-58 w Międzyrzeczu Obrzycach. Funkcjonariusze bezpieki bezprawnie mieli zamykać się w szpitalu psychiatrycznym działaczy antykomunistycznych organizacji. Strażnicy i personel mieli też znęcać się nad więźniami politycznymi przetrzymywanymi w placówce. Na ten temat już za chwilę porozmawiam z szefem Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Zielonej Górze. Ta rozmowa będzie także okazją do pytań o to, czym organizacja się zajmuje.
Historie pisane na nowo.
Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwa w sprawie, która miała miejsce w latach 50.
Od 1952 i 1958.
Od 1952 roku, dokładnie w Międzyrzeczu, Instytut bada, czy mogło dojść do zbrodni komunistycznej w postaci przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Międzyrzeczu, a konkretnie w szpitalu psychiatrycznym.
Tak, w Obrzycach.
W Obrzycach pod Międzyrzeczem. Co tam dokładnie się stało? Czy dziś wiecie?
Właśnie chcemy się dowiedzieć, dlatego ta rozmowa jest, że ten instytut się zwrócił, konkretnie prokurator napisał do nas, żeby z tymi ludźmi pogadać, jeśli ktoś żyje jeszcze, poszukać i żeby dostać jakieś dokumenty, które by doprowadziły do tego, jacy to ludzie byli, o nazwiska, funkcje, jakie pełnili i jak się właśnie zachowywali w stosunku do tych ludzi, którzy faktycznie nie mieli nic wspólnego z tym, ale byli politycznie przeciwni wobec władzy komunistycznej. I teraz doszły wiadomości, że tacy są jeszcze, żyją i Instytut Pamięci Narodowej chciałby właśnie, żeby jakoś dostać tych ludzi, dostać te wiadomości i żeby dotrzeć do tych ludzi, co oni dziś myślą, co chcą powiedzieć, jak się zachowywali wtedy, a jak się zachowują dzisiaj, co czynią, co robią, czy się nawrócili inni może nie, no ale to już jest sprawa uboczna.
Mówiąc w skrócie, Instytut Pamięci Narodowej sprawdza, czy pod pretekstem badań psychiatrycznych Urząd Bezpieczeństwa w szpitalu w Międzyrzeczu Obrzycach zamykał przeciwników ówczesnego systemu komunistycznego i czy funkcjonariusze zatrudnieni w tym szpitalu po prostu znęcali się nad pacjentami.
Tak, i to właśnie ten prokurator właśnie tu przedstawia i chciałby właśnie jakieś dowody na to, że jeśli ktoś żyje, żeby się odezwał, tam numer jest podany, telefonu, może pan jak skończymy, to może pan podać, żeby pod ten numer sobie ktoś zapisał i żeby mogli dzwonić.
Sprawa jest bardzo aktualna. W październiku Instytut Pamięci Narodowej zwrócił się do państwa, do Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych właśnie z tymi pytaniami. Czy coś w tych ostatnich tygodniach udało już wam się ustalić?
No nie, bo to dopiero drugi tydzień leci, jak żeśmy dostali to, ale dzwoniłem już dwa razy do prokuratora, żeby można było znaleźć kogo, kto pamięta, albo kto był uczestnikiem tego więzienia, albo jeszcze jakieś inne miał powiązania i może dobrze o tym wiedzieć. Prokurator chciałby to dostać, jakieś oparcie, jakiś dowód na to.
Liczy pan na rozwiązanie tej sprawy? Liczy pan, że dzięki właśnie temu śledztwu uda się czegoś dowiedzieć?
Nie, na całkowite rozliczenie nie liczę, bo dlatego, że to już są ludzie bardzo podeszłym wieku. Ja już mam 86 lat za 2 miesiące, a wiem, jak się czuję i że się zapomina i to. Ale choćby częściowo ci ludzie mogą coś pomóc, mogą podpowiedzieć. Bo to jest jak gdyby ściganie winnych.
Jedno wiemy na pewno, tutaj w Zielonej Górze, w zarządzie wojewódzkim waszego związku dokumentów nie ma. Kilka lat temu, jak się dowiedziałem, te dokumenty zostały po prostu wysłane do Warszawy.
Tak. No i dlatego nie jesteśmy w stanie, bo tak to by no można by było, ale też to było nas, jak ja pamiętam, 3600 osób, kombatantów. A teraz jest chyba niecałe 2,5 tysiąca. Z podopiecznymi 2,5 tysiąca.
A te dokumenty, które kilka lat temu wysyłaliście do Warszawy, co to za dokumenty
były? Do archiwum. Jak każde inne dokumenty, jakieś dane osobowe, które są potrzebne w pracy w związku. Czyli czym się zajmował, skąd dostał, za jaką
uprawnienia kombatanckie?
Tak, dostał uprawnienia kombatanckie i inne jakieś rzeczy, które by pomogły tym ludziom teraz żyć i pracować. Bo pracować to już może mniej źle powiedziane, ale działać jakoś, żeby mieli satysfakcję z tego, co robili, co tego. I tym się teraz zajmujemy.
Naszym gościem jest, przypomnę, Wiktor Augustowski z Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Zielonej Górze. Czym związek dziś się zajmuje?
Przeważnie, tak się przyznam, przeważnie wdowy po kombatantach, ale i wdowcy też, bo tacy też są, że żona była w jakiejś organizacji partyzanckiej i z tego powodu ma kombatanctwo, więc żona zmarła, to mąż tak samo dostał uprawnienia kombatanckie, nawet 200 tam parę złotych dodatku kombatanckiego tak zwanego. No a tak to się zajmujemy na co dzień, pomagać tym ludziom. To jest główny cel, bo niejednokrotnie ci ludzie byli też za władzy komunistycznej szykanowani. Poza tym mają różne sprawy osobiste. No i pomagamy. To tym ludziom trzeba pomagać, bo to już są ludzie starsi. Ja już jestem stary, jak już mówiłem, 86 lat na plecach prawie, a ci ludzie są jeszcze, nawet jak w Cybince mamy kombatanta, pełnił funkcję też prezesa tam gminnego Związku Kombatantów, który ma 104 lata i niech se pan wyobrazi, dopiero zrezygnował w tym roku.
Bo tak jak wspomnieliśmy, zarząd wojewódzki prowadzi swoją działalność na terenie całego województwa lubuskiego.
Całego województwa, tak.
Oprócz takiej codziennej, powiedziałbym, pomocy w życiowych sprawach kombatantom, wdowom po kombatantów, co jeszcze takiego robicie? Spotkania jakieś, być może jakieś
tak,
działania edukacyjne?
Też specjalne, jak ja i święta chcemy uczcić, to normalnie występujemy. Teraz na przykład ze sztandarem już nie mam ludzi, którzy by mogli iść. Nawiązałem z tym technikum na Wrocławskiej i kontakty tam są, 4 chyba klasy tych wojskowe. I oni mi pomagają. Dyrektor i pani Ewa bardzo chętnie zawsze, jak jakieś uroczystości, pogrzeb. Trzeba tych ludzi godnie pochować, więc na takie rzeczy pomagają nam, dają tych... No to nie wojacy są, to są uczniowie, ale jednak sztandar już niosą i ładnie, ładniej to wygląda trochę i zadowoleni są ludzie z tego, jak ich się tak ładnie... Rodzina szczególnie później...
A pańskim zdaniem, dlaczego ta młodzież garnie się do pomocy? Czy chodzi tylko i wyłącznie o właśnie pomoc w takich konkretnych sprawach, czy też młodzież dzięki takim kontaktom uczy się historii?
Ja myślę, że to drugie na pewno. Na pewno to drugie, i bo to nie wszyscy, trzeba powiedzieć otwarcie, że nie wszyscy, inni chcą się pokazać, ale większość to idzie i chce uczestniczyć w tym, bo mówi, to był, tam był mój dziadek, tam była moja babcia i inni, którzy właśnie wspierają to, nasze działanie.
Bardzo dziękuję. Pan Wiktor Augustowski ze Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Zielonej Górze.
Tak.
Dziękuję za spotkanie, panie Wiktorze.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę państwu, jeżeli ktoś chciałby skontaktować się w sprawie, o której mówiliśmy na początku rozmowy, przypomnę, chodzi o śledztwo w sprawie rzekomej zbrodni komunistycznej w latach 50. w szpitalu psychiatrycznym w Międzyrzeczu Obrzycach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Gorzowie. Zatem z gorzowską delegaturą IPN w tej sprawie można się kontaktować. Można kontaktować się w tej sprawie, ale także wszystkich innych związanych z byłymi więźniami politycznymi i kombatantami, z Zarządem Wojewódzkim Związku w Zielonej Górze przy ulicy Jedności. Dane kontaktowe, numery telefonów mogą znaleźć państwo także u nas na naszej stronie internetowej Radia Zachód www.zachod.pl. A przed nami kolejne tematy. Na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowano niedawno konferencję naukową z okazji setnej rocznicy działalności Związku Literatów Polskich. Doktor Kamila Gieba z Uniwersytetu Zielonogórskiego mówiła o literaturze osadniczej, która jest jednym z elementów narracji założycielskiej ziemi lubuskiej. Posłuchajmy.
Chciałabym opowiedzieć troszeczkę o początkach literatury powstającej na ziemi lubuskiej, której geneza jest związana z powojennymi zmianami geopolitycznymi. W takich sytuacjach pojawia się tak zwana opowieść fundacyjna, czyli wtedy, kiedy dochodzi do załamania dotychczasowego ładu i taka opowieść, taka narracja stanowi odpowiedź na pewien zbiorowy kryzys. Takim kryzysem był koniec II wojny światowej, ale również powojenne przesiedlenia, wielkie migracje ludności w Europie Środkowej i Wschodniej. Tutaj zacytuję państwu profesora Roberta Trabę. Mit założycielski to opowieść objaśniająca pochodzenie, odpowiadająca na pytania, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy. Porządkuje świat, ilustrując przejście od chaosu do kosmosu, na przykład od chaosu powojennych przesiedleń do kosmosu osadnictwa już takiego ugruntowanego. W odróżnieniu od propagowanej odgórnie ideologii, mit założycielski jest powszechnie akceptowany i przyjmowany jako część tożsamości grupowej. Narracje założycielskie nie tylko tę rzeczywistość porządkują, ale one również konstruują pewien obraz przeszłości. I dlatego czasami te narracje są fragmentaryczne. Pewne elementy one uwypuklają, jak mit piastowski, o którym za chwilę będę jeszcze mówiła, ale też pewne elementy historii, które jakby nie pasują do tej wizji narracji założycielskiej, bywają pomijane. W odniesieniu do ziemi lubuskiej taka sprawczość była tworzona początkowo przez dyskurs historyczny. Tutaj przede wszystkim byli to historycy z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dopiero w latach 50. XX wieku na pomoc historii przyszła literatura lubuska. Wprawdzie jeszcze wcześniej ukazała się powieść w odcinkach Rubież Natalii Bukowieckiej-Kruszony, natomiast no, na pełne wydanie musieliśmy do 1998 roku zaczekać. Ta proza lubuska została zapoczątkowana przez nurt piastowski. Tu cytat. Wprawdzie naukowe publikacje Instytutu Zachodniego dokumentowały nasze prawa i dobywały zatartą polskość, Tu jednak potrzeba książek, które by upowszechniły w przystępnej, ciekawej formie historię. Tak pisał Wojciech Żukrowski w przedmowie do kartek z ziemi lubuskiej Eugeniusza Pałkszty. W odległej przeszłości dopatrywano się analogii do powojennej sytuacji regionu. Opowieści o budowaniu podwalin polskiej państwowości przez pierwszych piastów miały odpowiadać pojałtańskiemu organizowaniu nowego kształtu państwa. Lubuska beletrystyka historyczna miała spełniać funkcje dydaktyczne, utylitarne. Utwory historyczne Pałkszty, tutaj również możemy wymienić Czarownicę z Zielonej Góry, Jasińskiego, Mieczem i Krzyżem wspomniane, czy Dymy wyższe nad dęby oraz antologię Odzyskane gniazda pod redakcją Pałkszty, można potraktować jako dyskursywne narzędzia, które kształtują pamięć historyczną. Dzieje regionów wymienionych w zbiorach są przekazywane za pomocą opowiadań, które stanowią sekwencje pouczających egzemplów. Średniowieczna historia jest podporządkowana wizji ziemi lubuskiej jako terenu strategicznego dla państwa polskiego. Składniki piastowskiej mitologii regionu dotyczą nie tylko wprost tematyzowanych momentów historycznych, ale również tego, co pozostaje przemilczane. Narracje opatrywane sformułowaniem opowiadania z dziejów ziemi lubuskiej, jak w podtytule obu zbiorów Jasińskiego, zupełnie pomijają rozbieżność między kształtem krainy historycznej, historycznej ziemi lubuskiej, średniowiecznej jeszcze, no, rozbieżności między tą historyczną ziemią a regionem powojennym. Te utwory opowiadają również o terenach nienależących historycznie do ziemi lubuskiej. O Zielonej Górze, Żaganiu, Głogowie, Szprotawie, Kożuchowie, Nowogrodzie, Dolny Śląsk, Gubin, Lubsko-Żary, Łużyce, Nowe Kramsko, Międzyrzecz, Strzelce Krajeńskie, Wielkopolska. Literacka historia regionu jednak próbowała wszystkie te skrawki pochodzące historycznie, wywodzące się z innych regionów, jakby scalić. I ta literatura miała zaświadczać też o takim celowościowym rozwoju historii, która zmierza do sprawiedliwości dziejowej. Oto klucz ziemi wraca do swoich prawowitych właścicieli. Ta sprawiedliwość dziejowa również była, również dotyczyła relacji polsko-niemieckich, gdzie określano te tereny jako ziemie zabrane, które powracają do macierzy, stąd ziemie odzyskane. Jedną z strategii scalania grupy narodowej, a tak się działo tuż po wojnie, że ten naród rozbity, przesiedlony, przemieszczony, musiał zostać dopiero skonsolidowany. Jest tu ważne mitologizowanie przestrzeni, a takiej mitologizacji w lubuskiej literaturze towarzyszy podkreślanie ciągłości historycznej, stałej obecności polskiej kultury od czasów średniowiecznych do powojennej współczesności, pomimo przynależności tych terytoriów do Niemiec. Rolę przesłanki o ciągłości kultury narodowej w konstruowaniu koherencji wspólnotowej podkreśla Erik Hobsbawm, charakteryzując wspólnotowość za pośrednictwem takiego pojęcia tradycja wynaleziona. Ta tradycja wynaleziona to jest pewien zespół praktyk symbolicznych również, które mają za zadanie, i tu cytuję, wpajać ludziom pewne wartości i normy zachowania przez ciągłe repetycje, powtórki. W istocie tam, gdzie to możliwe, owe działania służą zwykle do ustanowienia więzi z odpowiadającym im czasem minionym. Na ziemi lubuskiej tej więzi z czasem minionym w roku 1945 brakowało. I takim generatorem tej więzi była między innymi, tak ją przynajmniej ja rozumiem, literatura, ta literatura osadnicza, założycielska. Nowe tradycje według Hobsbawma mają pełnić trzy funkcje. Wzmacniać poczucie przynależności i stabilizować jedność grupy, legitymizować instytucje lub pozycje władzy, upowszechniać system wierzeń, wartości i konwencjonalnych sposobów zachowań. Jeszcze jeden cytat autora tej koncepcji. Wszystkie wymyślone tradycje, tak dalece jak to możliwe, wykorzystują historię jako ośrodek legitymizacji działania i cementowania więzi grupowych. Element wymyślenia jest tutaj szczególnie widoczny, ponieważ historia, która staje się zasobem wiedzy czy ideologii narodu, państwa lub ruchu, nie jest tożsama z tą, która rzeczywiście trwa w pamięci ludzi, lecz czymś, co zostało wyselekcjonowane, spisane, zobrazowane, spopularyzowane i zinstytucjonalizowane przez ludzi, których funkcją jest robienie takich rzeczy. Wytwarzanie wspólnotowości opiera się na operowaniu odpowiednio ukierunkowaną wizją historii. Takie wizje historii w odniesieniu do ziemi lubuskiej kreowano również w nurcie osadniczym, czyli tym, którego głównym tematem był proces przesiedleń, migracji, wrastania w nowe ziemie, aklimatyzacji, ale również relacji polsko-niemieckich, również problemów z tą aklimatyzacją. Pozostając już przy Pałkrzcie, bo oczywiście tutaj przykładów można podać sporo, natomiast ze względu na ograniczenia czasowe to są tylko wybrane przykłady, o których mówię. Więc pozostając przy Pałkrzcie, chciałam powiedzieć o selektywności narracji, która jest prowadzona w Znaku Żółwia, czyli w takiej powieści w zasadzie dla młodzieży. Rzecznikiem polskości regionu jest w tej powieści przede wszystkim Wiesiek Stachura, student archeologii, który usiłuje popularyzować dzieje przedwojennej lubuskości. Jak mówi? Zupełnie nieznany kraj ta nasza ziemia lubuska, a gdzieś właśnie w tych miejscach rodziła się Polska, czyli znów region jako kolebka polskiej państwowości. Ów bohater literacki nazywa region najstarszą ziemią polską, ale ignorując przy tym niemieckie dzieje, niemieckie wpływy całkowicie. Ten bohater, Wiesiek, staje się autorytetem dla młodych chłopców, którzy przeżywają swoje wakacyjne przygody na Pojezierzu Lubuskim. Podobną strategią posługuje się Janusz Olczak. Ta strategia polega na tym, że postać literacka traktowana jest jako autorytet i ów autorytet przekazuje swoim adeptom historyczne prawdy. Mam na myśli powieść Szyld pisany antykwą. Kimś takim, takim autorytetem jest ojciec dziecięcego narratora, który mówi: stanęliśmy na ziemiach, które były kolebką zarówno piastowskiej potęgi, jak i złowrogiej dla świata przemocy pruskiej. Słowa te wielokrotnie potem słyszałem, ale mój stary był pierwszym człowiekiem, który mi je wbił do głowy. I mamy tutaj również zarysowany ten wątek silnego antagonizmu polsko-niemieckiego, który oczywiście w poszczególnych publikacjach i na przestrzeni dziesięcioleci był różnie problematyzowany. Jednak w tych czasach tuż powojennych przede wszystkim był przedstawiany jako wręcz cywilizacyjny konflikt. Ta postać Wieśka z powieści Pałkrzty i ojca z utworu Olczaka to są postacie, które transmitują pewne instruktaże pamięci. Ta pamięć jakby o regionie, o przeszłości regionu jest przez nich przekazywana, ale jest to pamięć skonstruowana po części, bo też nie chcę generalizować, na potrzeby uzasadniania powojennych zmian geopolitycznych. Region ma stanowić miejsce splotu przeszłości i teraźniejszości. To ziemia, która jest, i tu cytat, biała kośćmi przodków, a tętni czerwoną krwią. Tak region opisywała Natalia Bukowiecka-Kruszona w Rubieży, więc też tutaj zaznacza się duża waga dyskursu patriotycznego. Narracja założycielska ziemi lubuskiej odwołuje się właśnie do takiego dyskursu narodowo-patriotycznego, który w literaturze ziem odzyskanych, nie tylko ziemi lubuskiej, ale i Dolnego Śląska, i Zachodniego Pomorza, i Warmii Mazur, i Górnego Śląska, taka narracja założycielska właśnie całych ziem odzyskanych przybiera postać mitu etnogenetycznego, związanego właśnie z narodzinami narodu. Powtarzalnym elementem tego mitu w literaturze lubuskiej jest przekonanie o tym, że to właśnie ten region jest kolebką polskiej państwowości i w zasadzie do dzisiaj takie tamtejsze przekonanie, ówczesne przekonanie, przepraszam, daje o sobie znać na przykład w toponimii, gdzie mamy rondo Piastów Śląskich, gdzie mamy osiedla piastowskie, gdzie mamy piastowskie ulice. To nazewnictwo, te toponimie, one były nadawane wówczas po wojnie i również wpisywały się w ten właśnie dyskurs historyczny, etnogenetyczny. Tę tezę forsowano i w regionalnej prozie historycznej, i ludowej, czyli w tych baśniach, legendach, o których mówiłam, i oczywiście w tym nurcie osadniczym. I wokół tej tezy myślę, że ogniskuje się duża część literackich reprezentacji lubuskości przed rokiem 89, bo myślę, że ta granica czasowa, chociaż też nieco umowna, jest bardzo ważna.
To konferencja naukowa z okazji setnej rocznicy istnienia Związku Literatów Polskich, a już za chwilę przypomnimy postać ojca Leandra Kubika ze Starego Kramska. W 1942 roku zakonnik zginął zamęczony w hitlerowskim więzieniu we Wronkach. Był tam więziony za współpracę z konspiracyjną organizacją Czarny Legion. Kilka dni temu w Kramsku odsłonięto obelisk upamiętniający zakonnika.
Historie pisane na nowo.
Dziś przeżywamy 28. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym, a w naszej parafii przeżywamy doniosłą uroczystość 75. rocznicy męczeńskiej śmierci ojca Leandra Kubika, męczennika za wiarę. Dziękuję drogi księże Eugeniuszu za dar poświęcenia kapłańskiego, bycia z nami, tej niezwykłej modlitwy, ale również niezwykle bogatego słowa, które poruszyło serca tak wielu z nas i przypomniało historię człowieka, który przeszedł przez życie, tak dobrze czyniąc. Wszystkim z całego serca chcę podziękować za obecność, modlitwę i wielkie zaufanie dla ojca Leandra. A grób na cmentarzu parafialnym nawiedzany tak często świadczy o tym, że wiele spraw i trosk przez jego orędownictwo do Boga jest zanoszone.
Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Polskie Radio Zachód przedstawia Nie zostawiłem was.
Módlmy się za zmarłych kapłanów z naszej diecezji, aby się spotkali w domu Ojca z braćmi, którym służyli w imieniu Chrystusa. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za kapłanów, którzy urodzili się i pracowali w naszej parafii. Zwłaszcza polecamy ojca Leandra, wszystkich zmarłych w czasie II wojny światowej, aby otrzymali nagrodę za wierną służbę. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się za poległych braci naszych, zwłaszcza tych, którzy zginęli w więzieniu we Wronkach, których ciała złożono na tym cmentarzu, aby zmartwychwstali do życia w chwale. Ciebie prosimy.
Polska stoi dziś na straży własnej wolności i honoru Europy. Więcej niż kiedykolwiek potrzeba nam hartu ducha, zdrowia i tężyzny moralnej, jeżeli chcemy wytrwać.
Ja też przypadkowo się zajęłam ojcem Leandrem, bo taki miałem przypadek, mieszkam blisko, gdzie mama miała ziemię i tam był krzyż i nawet opiekowałem się krzyżem, rozmawiałem z mamą. Ona opowiadała mi o ojcu Leandrze kiedyś, dlatego że ja tam zwróciłem jej uwagę, bo na krzyżu była data 1929 rok. Jak ci masz 16 lat, to jest strasznie się mądry. Nie? I mówi, a chyba tu jest pomyłka, bo to 1939, to jako chłopak miałem 39. A ona mi mówi, nie, to jak Heniusz szedł do seminarium. I to było tak znamienne. I ona mi opowiadała o Heniu swoim. Gdy ona odwiedziła go we Wronkach, to 3 tygodnie przed śmiercią, mówi, brat był aresztowany i drugi brat był aresztowany. Wujek siedział w tego, a ty że się dał taką rzecz, nie? A on, matko, dobrze wiesz, że tych chłopców nie mogłem bez Boga i wiary zostawić, bez opieki duchowej. I tak nawet miała taką pretensję, że tak jej odpowiedział, bo ona była taką dosyć kobietą twardą, że nie można po prostu zrozumieć postawy ojca Leandra bez poznania historii Kramska. No i to mnie wciągnęło, że zacząłem układać pocztówki, zbierać to wszystko, układać, gdzie, kiedy był, jaką miał drogę od dzieciństwa aż do jego śmierci we Wronkach. No i powstała piękna historia ojca Leandra w ten sposób.
Ta ziemia babimojska nie jest na pewno jakby tutaj bardzo odosobniona w takim kontekście tego pogranicza polsko-niemieckiego na tym obszarze naszym lubuskim. Takie miejscowości jak Podmokle, jak Kramsko, prawda, Nowe Kramsko, znakomita większość to są Polacy. Niewielka część tych mieszkańców to są Niemcy. To powoduje pewną rywalizację. Ta rywalizacja trwa oczywiście długo. To nie jest tak, że okres międzywojenny ją wymusza, ale trzeba podkreślić, że okres międzywojenny ze swoją specyfiką, z tym swoim takim napięciem politycznym, które towarzyszy temu dwudziestoleciu, powoduje, że te społeczności bardzo mocno między sobą rywalizują. To powoduje pewne napięcia.
Jakże potrzebne są nam różańce z nici, wykonywane przez niego w więzieniu, szkaplerze, więzienne modlitewniki. I jego zachęta do szczerej, przebaczającej modlitwy za oprawców i nieprzyjaznych nam ludzi, oddając swoją głodową rację chleba, sługa Boży, ojciec Leander, uczy nas, jak dzielić się chlebem, niektóry nam zbywa, ale tym, którego nam brakuje nawet na przetrwanie. Jakże aktualne są dziś słowa ojca Leandra z Grypsu do swoich współwięźniów, gdzie czytamy: Polska stoi dziś na straży własnej wolności i honoru Europy. Więcej niż kiedykolwiek potrzeba nam hartu ducha, zdrowia i tężyzny moralnej, jeżeli chcemy wytrwać zwycięsko aż do końca. Jakże te wymowne słowa współbrzmią ze słowami ojca świętego Jana Pawła II o roli Polski w Europie. Jakże pouczające i pełne pokory są słowa ojca Leandra. Droga do doskonałości wiedzie poprzez twardy mozuł. Każdy krok na niej okupiony jest walką z oporną materią. A tu łamać się trzeba z tym, co najtwardsze, ze sobą. Wytrwała, uporczywa i cierpliwa to walka.
No, mogę się nazwać kramszczaninem, ponieważ całe dzieciństwo aż do matury spędziłem właśnie w Starym Kramsku. Mój ojciec był tam kierownikiem szkoły przed wojną i po wojnie, ale szczerze przyznam, że nic w tym czasie o nim nie wiedziałem. Okazuje się, że teraz przy opracowywaniu tych tablic z jego życiorysem dopiero dowiedziałem się, jaka olbrzymia ilość dokumentów istniała, ale też czas był nie taki, żeby o tym głośno mówić. Ale na pewno będzie to symbol. Kolega mój z ławy szkolnej, Joachim Nyczkę, obecny sołtys, dopiero uświadomił mi, jak wielka ilość tych dokumentów istnieje i że ten proces beatyfikacyjny, mimo że jest trudny i długi, ale ze względu na ilość dokumentów, które świadczą o życiu tego kapłana, może być na koniec skuteczny. Powołań kapłańskich z tej ziemi babimojskiej było dość dużo, natomiast ojciec Leander z takim oddaniem życia za wiarę na pewno pozostanie takim symbolem. Z tego, co pamiętam ja z przekazów mojego ojca, wtedy to była taka prawdziwa współpraca, między innymi Kościół. My na co dzień jako szkoła modliliśmy się, chodziliśmy na religię, że ciągle nas w tej polskości podtrzymywano. Cel był jeden, zachować polskość.
Kościół miał niezwykle ogromną rolę, dlatego że Polacy w większości to była ludność katolicka. Tu warto podkreślić rzeczywiście, że to pogranicze było takie podzielone nie tylko etnicznie, ale też religijnie w tym czasie. To znaczy ludność niemiecka w dużej części to była ludność protestancka. Ci Niemcy gdzieś tam mieli swoje organizacje, mieli różne jakieś uroczystości, święta rocznicowe, więc ci Polacy też organizowali, oczywiście w miarę, tak no to prawo pozwalało niemieckie, bo też nie mogli wszystkiego eksponować, ale tak jak to prawo niemieckie pozwalało, no to ci Polacy również organizowali się, mieli różne święta, różne uroczystości, więc to wzmacniało, to pokazywało, że jest to istotne.
Modlimy się za poległych i ofiary wojny. Jezusa Chrystusa, który życie swoje oddał za swoich przyjaciół, prosimy z ufnością o zbawienie wszystkich poległych w walce o wolność naszej ojczyzny i innych narodów.
Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Życie ludzkie jest nieprzerwanym pasmem obowiązków. Jest szeregiem chwil szczęścia i bólu. Rozum ludzki widzi tylko teraźniejszość, lecz Bóg obejmuje całość faktów składających się na życie.
A tutaj jest zdjęcie i tu stoją właśnie mieszkańcy Siemowa. Ten brat w mundurze to jest, bo tu było tak, że jednego mogli wychować na Polaka, a drugiego musiał skończyć szkołę niemiecką. I tego księdza naszego wyuczyli po niemiecku, czyli miał rodowód niemiecki i polski. A tu jego brat już dostał powołanie do Wehrmachtu, do wojska niemieckiego, jako że obywatel niemiecki musiał się wstawić. I co jest ciekawe, ten brat, jak ojciec Kubik już był wykończony, już był bardzo słaby, już nie miał praktycznie szans na przeżycie, ten brat ze frontu wschodniego przyjechał go odwiedzić, nie chcieli go wpuścić i wymusił wręcz, że zdemontuje granat, że jeśli nie zobaczy brata. I ten komendant tego obozu we Wronkach zgodził się, wpuścił go do celi, do własnego brata, porozmawiali i wszelki ślad po tym bracie już, prawdopodobnie Niemcy za to, że jak gdyby im się w jakiś sposób przeciwstawił, wysłali go na front i z tego frontu już nie wrócił. Żyje po dzień dzisiejszy jeszcze moja sąsiadka, naoczny świadek aresztowania ojca Kubika, pani Pelagia Naskręt, za pannę pani Dębowa, która była świadkiem, która była w wieku 18 lat, sprzątała kościół w ten Wielki Piątek. Jest znanie całe jej opisane, jak został aresztowany ojciec Kubik, jak żandarmi przyszli do koła, jak psami z karabinami, jak go aresztowano. Ta pani dziś ma 96 lat, no ale jeszcze kilka lat temu dysponowała naprawdę dobrą pamięcią i sprawnością fizyczną. No i też mamy potwierdzenie od księdza proboszcza, że pani Naskręt jest przy zdrowych zmysłach, że on potwierdza zgodność zeznań tej pani z rzeczywistością. Prawda jest taka, że zanim myśmy się zaczęli paręnaście lat temu tak na dobre interesować więzieniem ojca Kubika na ołtarze, no to powiedzmy, że szczerze było to 20 lat za późno. Gdyż wiele i cennych pamiątek i świadków, bo żyje na przykład po dzień dzisiejszy mój wuja, który ma 96 lat, parę razy był w Siemowie na spotkaniu, no ale na dzień dzisiejszy z racji wieku nie ta pamięć i tak dalej. Także grubo, grubo za późno, co mielibyśmy o wiele więcej świadków i listów, nagrań, zeznań.
Trzeba podkreślić, że księża również byli działaczami polskimi, więc oni oczywiście też byli prześladowani. To była często działalność ukryta, no, gdzieś tam wspierano tych Polaków, pomagano im przetrwać, gdzieś tam organizowano jakąś pomoc, nie wiem, czy to żywnościową, czy to finansową, prawda, czy to w przypadku, kiedy polskich działaczy wywożono do obozów, to również gdzieś ten kościół się angażował. To była bardzo brutalna epoka. Ci działacze oczywiście są, oni już są wcześniej obserwowani. Niemcy mają bardzo dobrze rozpracowaną wiedzę, ogromną wiedzę na temat tego, kto działa, gdzie działa. Tutaj nawet ten polski spryt, który bardzo pomagał tym Polakom gdzieś tam funkcjonować w okresie międzywojennym, no nie zawsze pomaga, no bo tutaj niemiecka policja, prawda, tajna policja, oni doskonale wiedzą.
Uzyskałem część tych listów przechowywanych przez siostrę w domu rodzinnym w Starym Kramsku. One są cenne, bo mówią o charakterze tej osobowości. Tam można wyczytać pisane pięknym językiem, w pięknym stylu. Miał taki dar, ojciec Leander, do swoich krewnych. Motto jego życia – pełnić wolę Bożą. Wola Boża niezrozumiała. Czasami się skarżę, dlaczego wyrzucili mnie z Lubinia, dlaczego jestem u Dominikanów w Warszawie, dlaczego nie mogę dalej studiować w Beuron, w Schwarzwaldzie, w Niemczech, dlaczego jestem w Pradze. Ciągle stawia takie pytanie, dlaczego? A odpowiedź na końcu listu jest, no przyjmijcie, że jest taka wola Boża. Zgadzam się z nią, posłuszeństwo i wola Boża to nie tylko sprawa zakonna, tylko każdego chrześcijanina. I taka fascynująca idea przeplata się w całej jego korespondencji. Jak mówiłem, jestem zafascynowany osobowością ojca Leandra. Wystarczy przeczytać te listy. To dobra literatura, ukazująca jego wrażliwość na sprawy Boże i drugiego człowieka. Jego obecność w przestrzeni Kościoła, narodu, ojczyzny jest bezsporna. Dlatego walczymy o jego beatyfikację, o pamięć o jego osobie i historii. Jest dla nas duchowym przewodnikiem. Napisaliście na obrazku z prośbą o beatyfikację takich kilka myśli, które przypomnę. Jego głęboka wiara. Drugie, męstwo i odwaga. Trzecie, niezachwiana nadzieja. Czwarte, umiłowanie krzyża. Piąte, heroiczna miłość Boga i bliźniego. To jest cała głębia wiary przez nadzieję i miłość, czyli główne cnoty kardynalne.
Wobec ułomności ludzkich postawiłem sobie, że będę kierował się przede wszystkim ojcowską dobrocią i wyrozumiałością, gdyż do serca trafia się tylko dobrocią.
Dzisiaj oczywiście ze współczesnej perspektywy na pewno inaczej to brzmi, dlatego że dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. Wówczas religijność określała też etniczność. Te pięć praw Polaka, gdzie mówi się o tym, że Polak, prawda, jest katolikiem, jest wierzący, prawda, i tak dalej, to wszystko definiuje polskość na tym pograniczu. Religia była niezwykle ważnym czynnikiem. Nie tylko dlatego, że ona gdzieś tam podtrzymywała na duchu w trudnych chwilach, nie tylko dlatego, że w kościele często był ksiądz polski, który skupiał tą ludność. On umożliwiał takie odróżnianie się od tego morza po prostu niemieckości, tej często protestanckiej niemieckości. Ta religijność odgrywała ogromną rolę.
Jego w ogóle droga do kapłaństwa była troszeczkę taka skomplikowana. No, były inne czasy. Trafił do ojców benedyktynów do Lubinia. Święcenia kapłańskie przyjął w Pradze czeskiej. Potem był w Lubiniu i cała sytuacja była taka, jeżeli chodzi o moją parafię, że w czasie wojny ksiądz, który pracował, ksiądz Stankiewicz, został po prostu usunięty z parafii i ojcu Leandrowi pozwolono w Siemowie zamieszkać i odprawiać mszę świętą i prowadzić w parafii duszpasterstwo. I to był też taki czas, że przez to, że on takie kazania patriotyczne głosił, bo cały czas on się czuł bardzo tak mocno Polakiem, zaopiekował się tym Czarnym Legionem. To była taka młodzieżowa organizacja konspiracyjna i Niemcy to dosyć szybko rozpracowali i oskarżony został o to, że wiedział o tej całej sprawie, a nie doniósł władzom niemieckim, bo on miał też obywatelstwo niemieckie. No i w ten Wielki Piątek 1941 roku został aresztowany, wyprowadzony z kościoła i ta jego droga właśnie przez Rawicz, te inne obozy i w końcu we Wronkach zmarł na skutek wycieńczenia. Przez te lata od wojny przetrwał kult w mojej parafii. Zresztą on tam w tym jednym ze swoich listów pisze, że do serca ludzkiego trafia się tylko dobrocią. Czyli było w nim bardzo dużo takiej prostoty, ufności, był świadom, co mu grozi. Właściwie miał szansę wyjechania, uratowania się jako obywatel niemiecki, to też był inaczej pewno traktowany przez władzę, ale jednak wiedział, że to nie jest ta droga i to tak się potem potoczyło. Ale kult przetrwał, żyje jeszcze do dzisiaj. Ważne jest, żeby towarzyszyć ludziom, którzy mają tą pobożność właśnie ojca Leandra. A proces, no to oficjalnie się zacznie, jeżeli będzie Nihil Obstat, konferencja episkopatu i wszystkie prawne jeszcze wymagania i to potem jest ta pierwsza sesja publiczna i potem się zaczyna już te oficjalne procedury.
Pochodzę z rodziny bardzo katolickiej, gdzie ojciec miał dwie siostry zakonne. Jedna jeszcze żyje, sięga setki, a druga siostra zakonna jeszcze poszła przed II wojną światową i była bardzo zmodlona już za dziecko z racji, że w dosyć cudowny sposób była uzdrowiona. Zachorowała na gangrenę i ta nóżka jej tam mocno się psuła. Lekarz chciał tę nóżkę uciąć. No ale to też w domu tego nie zrobi, no bo w jakich warunkach, do szpitala zaraz nie dano, bo przed wojną dziadek nie miał ani tych pieniędzy, nie było ani takich, powiedzmy, możliwości. I mówi, że przyjedzie za parę dni. No jak przyjechał ten lekarz za parę dni, wszyscy się w domu modlili. Wiem to z opowiadań, potem jeszcze z tej relacji cioci, która zapisała to całe zdarzenie swoje jako mała 3-4-letnia dziewczynka. Jak się okazało, lekarz przyjechał ku ogólnemu zdumieniu, nie dając żadnych leków, nic nie mając. Dziewczynka zaczęła zdrowieć, no i po tygodniu, dwóch dziewczynka zaczęła biegać i wywarło to na niej tak ogromne wrażenie, że ona niczym nie mówiła. Jak tylko to, że idzie do klasztoru, że już nigdzie potem, nawet będąc bardzo ładną dziewczyną, przed wojną nie chodziła na żadne zabawy. Ubierała taką chustę po swojej mamie, taką przecinała ją na pół, wiązała się pasem, że ona tylko poświęci się Bogu z racji tego uzdrowienia. I także ta wiara jak gdyby wrosła we mnie gdzieś tam, ta tradycja, te opowiadania, ta historia. Dzięki tej cioci zrozumiałem bardzo wiele rzeczy, które normalnie bym nigdy nie pojął. I powiem szczerze, że ten wiersz pisałem pod wpływem natchnienia. Nie trwało to miesiącami, to było napisane w kilka dni. Brałem długopis i pisałem to, co jak gdyby po długiej modlitwie czy rozmyślaniu samo przychodziło i samo napisano. A wynikiem tego jeszcze było tak, że bo to jest od nas gdzieś 150 kilometrów, mówiłem, że to raczej pewnie nie będę jeździł. Ale wydarzyło się coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie i wiem, że to, co się stało, było za wstawiennictwem ojca Henryka Kubika. Pomógł mi w napisaniu tego wiersza gdzieś. I to, co się wydarzyło, no nie będę tego teraz mówił, jak gdyby do... Nie musi to być. Może kiedyś, jak będzie potrzebne dalej do wyniesienia ojca Henryka, to będę musiał to wyznać. Wydarzył się cud nieprzeciętny w sumie dla mnie. To wydarzyło się to na moim ciele, na moim własnym oczach i od tego zrozumiałem, że ojciec Henryk, że jego wstawiennictwo jest ogromne i to, co dokonał, to, co mi w moim życiu pokazał, zrozumiałem, że trzeba tu biegać, trzeba tu przyjeżdżać przez tyle lat, żeby pomóc wszystkim do wyniesienia tego świętego człowieka na ołtarzu.
Najszlachetniejszą przyjemnością, powiedział trafnie jeden pisarz, jest sprawianie przyjemności innym. A więc każda, nawet najdrobniejsza usługa uczyniona naszemu bliźniemu jest źródłem niewypowiedzianych radości.
Jest druga wojna światowa. Żeby zrozumieć, co się stało, nakreślę krótko tło związane z Wielką Polską. Ci, którzy znaleźli się w Artegau, kraju Warty, musieli być wyniszczeni, więc była to różnica w stosunku do generalnej guberni, gdzie Tyniec i ojcowie, podobny zakon, nie zostali w ogóle naznaczeni śmiercią, a większość tutaj w Artegau zostało wymordowanych. To samo zgromadzenie, a jaka inna wizja, to troszkę geograficzne przeznaczenie i dlatego właśnie Wielka Polska i tutaj te tereny miały być zniwelowane zgodnie z wizją niemiecką. Rozpoczęto od zdradzenia, od sąsiadów, tych samych, którzy to robili już w XVIII wieku. Ta wojna była przekroczeniem granic człowieczeństwa. Bestialstwo, okrucieństwo było doświadczane przez Polaków. Przerosło wszystko, co było tylko znane w historii. Od Hannibala przez Napoleona. Doprowadziło do zagrabienia ziemi, domów, do masowego zabijania bezbronnych dzieci, nawet i kobiet, jeńców, do obozów koncentracyjnych, wysiedleń, syłek, do rozbicia rodzin, do ruiny miast i wsi. I jeszcze dzisiaj Niemcy nie chcą się do tego przyznać, gdy chodzi o reparacje.
Dziękując dzisiaj Panu Bogu za sługę Bożego Ojca Leandra Kubika, módlmy się o jego rychłą beatyfikację, by wyniesiony na ołtarze stał się przykładem życia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Prośmy, aby jego głęboka i żywa wiara, męstwo i odwaga, niezachwiana nadzieja i umiłowanie krzyża oraz heroiczna miłość Boga i bliźniego stała się dla nas świetlanym wzorem życia w prawdzie, miłości i wolności ducha. Na koniec naszej dzisiejszej refleksji chcielibyśmy wyrazić pragnienie, aby podejmując trud naśladowania czytelnych wzorów świadectwa wiary apostoła Pawła i sługi Bożego Ojca Leandra Kubika, którego 75. rocznicę męczeńskiej śmierci obchodzimy, towarzyszyła nam zawsze świadomość, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.
Pamiętam kiedyś na kolędzie, jeden z panów mi tam opowiadał, że był małym chłopcem. Pamięta to, że ojciec Leander był ostrzegany przez ludzi, że coś tam mu grozi i powiedział, że on wie, ale na pewno nie wyjedzie i ich tam nie zostawi.
Rodzina Kubików, jak myśmy tu przyjeżdżali, była dość zamożna. Mieli gospodarstwo 30-hektarowe i mama ojca Kubika miała dość dużo pieniędzy i ona wykupiła. Gdyż nie było możliwości, by ktoś wydał ciało z obozu. Te ciała były zawsze albo spalone, albo gdzieś zakopane w wspólnych mogiłach. Pewnie pozbierała wszystkie może jakieś złote pierścianki po rodzinie i wykupiła to ciało. Ale ta matka głęboko wierząca nie chciała pochować jak gdyby księdza czy własnego syna nie wiedząc. Mogła skazać się na śmierć i na wygnanie. I wbrew zakazom no, otwarła tą trumnę. Jest zdjęcie, to tu mają w archiwach, gdzie zdjęcie, gdzie jest no, skatowane siny, gdzie nie ma podobizny, no ale na tyle, że nie był połamany, więc matka trumnę zobaczyła. I może zakończę tą końcówką. Matka trumnę otwarła i zakaz złamała, bo którażby matka syna ujrzeć nie chciała. Matka trumnę otwarła i serce jak boli, lecz tylko płaczem sprzeciwia się Bożej woli. Matka trumnę otwarła, zalała się łzami, szlochając powtarza, synku, wstaw się za nami. Trumna otwarta, kapłan nie żyje, świadkowie zostali i dziś nam mówią, byśmy wiary nie sprzedali, bo wiara jest święta i święte w niej słowa odrodzi się naród, co wiary dochowa. Pod sercem matki on z wiarą się mrodzi i z wiarą na ustach z tej ziemi odchodzi. Kończę wołaniem do Pana naszego, pozwól nam Jezu wynieść na ołtarze kapłana swojego.
Ile to walki, wyrzeczenia i samozaparcia kosztuje, wie tylko ten, kto sam stoi wśród walczących. A zwycięstwo nad samym sobą jest największym zwycięstwem. A kto siebie zwycięży, ten jest najbardziej wolnym z ludzi. Wystąpili Joachim Niczke, dokumentujący życie ojca Leandra. Andrzej Kowalski, regionalista z Sulechowa. Hieronim Glinkowski, z Siemowa, autor wierszy o ojcu Leandrze. Ksiądz profesor Jan Radkiewicz, wieloletni proboszcz parafii w Nowym Kramsku. Ksiądz Marek Kędziora, postulator w procesie beatyfikacyjnym. Profesor Marceli Tureczek, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czytał Piotr Kołaczkowski. Była to audycja Kamila Chybkiego Nie zostawiłem was. Radio Zachód, wrzesień 2019. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.